Hello!
Muy droggy!
Hello!
Playoff! Wczesny play-in. Witam cię serdecznie, mój drogi.
Wspaniałe powitanie.
Co tam piszesz? Gdzie piszesz? Piszesz gdzieś. Słyszę, że gdzieś piszesz.
Nie, nic nie piszę, tylko tutaj sobie coś ustawiam sobie, konfiguruję.
Mój drogi, czy możesz mi przypomnieć, dlaczego Kenny Atkinson został zwolniony z Brooklyn Nets?
Ja myślę, że to się stało na jego osobistą prośbę i to jest najmądrzejszy ruch w historii galaktyki. Bo on zrozumiał, że to, co się będzie działo w przyszłym sezonie, jest jakby, nie klika z tymi panami.
Czy to nie jest kontynuacja tego, co on tu zaplanował i co Jacques Vaughn teraz tutaj,
tak,
mam wrażenie, monitoruje dalej myśl Kenny'ego, tak, Atkinsona w Brooklyn Nets. Jakże dzielnych Brooklyn Nets. Jakże
tak,
ambitnie dzielnym zespole, który, przypomnijmy, wygrał z Milwaukee Bucks tamten mecz.
Wygrał, nieprawdopodobny. Potem, czekaj, wygrał taki mecz, poprzedni mecz wygrał. W składzie bez Laverta, bez Joe Harrisa i bez Alena.
Tak, nie, to był mecz z Milwaukee Bucks, który wygrał na końcu.
Nie. Oni teraz poprzedni mecz jeszcze wygrali taki. Mm-hmm. Przed tym meczem z Portland, co to było?
Mm-hmm. Nie wiem, nie pamiętam. San Antonio z kimś wygrali. Dobra, ale...
Zagrali takiego rezerwowego i też byłem pod ogromnym wrażeniem.
I teraz ostatniej nocy zagrali, mieli rzut na zwycięstwo, który mógł wyeliminować największą historię Seeding Games dotychczas, czyli Damiana Lillarda i Portland Trail Blazers. Powyżej swojego talentu grający zespół. Na systemie, który Kenny Atkinson włożył i się zastanawiam, ile Jacques Vaughn powinien za to dostać, ale to na pewno jeśli chodzi o takie cechy wolicjonalne i utrzymanie tego, bo spójrz, był w playoffach, już wiedział, które miejsce zajmuje. Od jakiegoś czasu było wiadomo, że Brooklyn będzie na siódmym?
Nie, to, że będzie na siódmym, to on, że tak powiem, wyrąbał sobie to zwycięstwo w bąblu, nie?
Tak. To mówię, od jakiegoś czasu już było wiadomo, od jakichś 5-6 dni, mimo tego, znając miejsce, wiesz, grają do końca. I Jacques Vaughn na pewno zasługuje na jakiś kredyt za to, ale to co gra na boisku, to co gra tutaj... Kenny Atkinson, to jest Kenny Atkinson, ten system gry.
Nie, ja mówię, że podoba mi się, że słowo zwrot jakiś czas temu w Palmie oznacza 5-6 dni, chociaż wydawać by się mogło, że to jest tak w takiej potocznej mowie czas nieco bardziej odległy, ale będę teraz pamiętał, jak używasz tego słowa, to wcale nie musi być tak jakiś czas temu.
Nie rozumiem, co powiedziałeś teraz.
Nie, to nie szkodzi.
A sobie przewinę i posłucham.
Dobrze, nie szkodzi. Teraz tak. Rzeczywiście muszę powiedzieć, że ten zespół zaimponował i to tak na wielu płaszczyznach, bo wszyscy trochę skazywali ten Brooklyn na pożarcie. Wszyscy mówili, że ten zespół musi zagrać w playoffach, bo Waszyngton nie jest w stanie już, ta przepaść Waszyngtonu jest jednak zbyt daleka i przy braku Billa, Walla, że to się nie może powieść. No i to się faktycznie nie powiodło. No i byli traktowani, czy są traktowani trochę jako taki chłopiec do bicia. No ta pierwsza runda to właściwie jest taki tak zwany baj dla Toronto. Ale dzisiaj, ja nie mówię, że Brooklyn wygra.
Ale powiedziałeś, że co jest baj dla Toronto? Że tak myślano, tak?
Tak. Czy dla Toronto, czy dla Milwaukee? No bo przecież jeszcze rzeczywiście jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że w tym meczu Brooklyn-Milwaukee, że Giannis jak zszedł, to oni już tam nie chcieli pokazywać wszystkich kart, nie chcieli się odsłaniać, nie chcieli... Milwaukee Milwaukee miało już swój cały wielki game plan, który skryło, wiesz, gdzieś tam pod zielonym suknem, ale się trochę się to zmieniło i ten zespół, wiesz, okazał się zespołem takich, powiedziałbym, walczaków, zespołem, o.
Mm-hmm. I oni są, oni zdobywają dużo punktów. Punkty nie są problemem. Zdobywają więcej punktów, niż prawdopodobnie powinni zdobywać tacy zawodnicy. Jared Allen podaje piłkę, roluje do kosza. To nie jest jakieś skomplikowane, co oni grają, ale oni wszyscy chcą grać. I wiesz co? Oni będą grali z Toronto i Toronto ma najlepszą obronę w NBA teraz.
No ma.
Chyba, nie wiem, statystycznie nie patrzyłem, ale bronią najlepiej. Ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Czy Toronto na pewno zatrzyma Brooklyn? Jestem ciekaw tego. Czy ten system będzie działał przeciwko Toronto. Oni będą chyba zmieniać krycie, więc będzie trudno, ale dzisiaj Portland zmieniał krycie i Caris LeVert. On chyba miał kiedyś mecz przeciwko Portland, przypomnij mi, gdzie rzucił 50 ileś punktów. Mam wrażenie, że on przeciwko Portland kocha grać. I dzisiaj był fenomenalny. No, to zabrakło na końcu, ale gra Brooklyn dalej. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę.
Przepraszam, już ten
mecz. Ale nie wiem, co dalej, przepraszam.
Tylko takie didaskalia, że ten mecz, o którym ja mówiłem, to jest mecz z Orlando, który oni wygrali, gdzie wiesz, w pierwszej piątce wyszedł Anderson, Kurucz, Luau Cabarrot, który jest objawieniem.
Znaku Timofa Luau Cabarrot, pierwszy francuski wingman czarnoskóry, który trafia za trzy.
Ale on ma piękny kozioł, on ma piękne wejście do środka.
Orlando chyba też grało osłabione w tym meczu, wiesz, więc to nie jest, dlatego ja zarejestrowałem tego zwycięstwa, taką wielką rzecz.
Ale nie, no właśnie, ale chodzi mi o to, kto w tej piątce wyszedł, potem masz tego Tylera Johnsona oczywiście, Chrisa Chioze, Jana Musa.
Chioza czy Kiotca?
Ciotca?
Ciotca. Chris Ciotca.
Ciocia.
Ciotca.
Ciocia.
Cioza.
30 minut grał Donta Hall.
Hell. I'm bringing hell with Donta. Szalony jest Donta Hall, jest szalonym gościem. To ten, co prowokował Antetokounmpo.
Tak, do greckiej tragedii doprowadził.
Siódma minuta podcastu, wszyscy czekają na jakieś plany, na stawianie pomnika Damianowi Lillardowi, który fuksem wszedł do playoffów i jakby Caris LeVert ten rzut trafił, to może byśmy mówili dzisiaj, że Lillard nie trafił dwóch rzutów wolnych tydzień temu i bla, bla, bla. Wszyscy czekają, już powiemy coś o 8-0 Phoenix Suns, którzy ale nie awansowali. Mówimy o Brooklyn Nets, o jedynym zespole, który na pewno jest w playoffach. Dziękuję bardzo.
Jeremiah Martin,
skąd on się w ogóle wziął? On rzucił 20 ileś punktów w tym meczu z Orlando.
24 punkty, 6 asyst. No to nie są przypadki. To jest rzeczywiście szkoła Atkinsona. Ja nie wierzę trochę w Jacka Vaughna, bo ta kariera trenerska się w sumie nie udała.
Ale poczekaj. Ale poczekaj chwilę, bo chcemy właśnie, to robimy od 8-9 minut, dlatego właśnie to robimy, bo będziemy w przyszłym sezonie dużo rozmawiać o zespole, który będzie na Brooklynie. Zespole z Kevinem Durantem i z Kyrie Irvingiem i podkreślamy ten moment teraz, zajmujemy się te 8-9 minut, bo być może nie będzie już okazji, żeby w playoffach móc pomówić, bo Toronto przyjdzie i wygra 4 mecze, albo nie wiem, w 5 meczach wygra z Brooklynem i nie będzie tej okazji, żeby wiesz, złapię ten moment, bo będziemy się prawdopodobnie... Najprawdopodobniej obrócimy się o jakieś 180 stopni i powstanie inny zespół, gdzie będzie dwie gwiazdy, które będą mroziły piłkę, trzymały ją w rękach, grały w izolacjach, nie będzie tego ruchu piłki, nie będzie piłka chodzić, nie będzie tego szybkiego atakowania, rzutów za trzy, każdy ma szansę, czterech ludzi na boisku, rolujący Allen, każdy może grać, tego nie będzie i zespół się kompletnie zmieni. Prawdopodobnie, może nie, ale wygląda na to, więc...
Rolujący Jordan przede wszystkim, kochany, tam żadnego Allena nie będzie.
Czy mogę... nie, dobrze, nie powiem. Jak, kto roluje DeAndre Jordan?
No, ale wiesz, no trzech przyjaciół z boiska ukradnie minuty temu młodemu, ambitnemu zespołowi. Oczywiście w tym zespole nie ma gwiazdy. Są solidni wyrobnicy, no ale czasami Indiana, Atlanta, w przeszłości, no to takie zespoły potrafiły, wiesz, grać o finał konferencji, przynajmniej. I oczywiście, wiesz, oczywiście Fit, Irvinga, Duranta, wiesz, ich, powiedziałbym, problemy z tak zwaną rzeczywistością sprawią, że ten zespół się nie uda się, ten zespół. I szkoda, bo ten potencjał tego zespołu zostanie gdzieś tam zmarnowany.
Oni się stają New York Knicks.
Tak, może tak być. Może tak być.
A, dobrze.
Ja, za każdym razem, jak patrzę na Joe Harrisa, to i wiesz, on rzuca, to mówię: Kujawiński za
A,
trzy!
wygląda jak Przemek, tylko rzuca trochę gorzej. A, mój drogi, sprawdźmy top 7. Top 7. Top 7 par playoffów. Mamy top 7? Czy jesteśmy w stanie ułożyć top 7 par playoffów? Najciekawsze pary playoffów, które znamy. Zacznijmy, zacznij. Najciekawsza para
Najciekawsza
playoffów.
para playoffów:
No.
Boston, Filadelfia.
Dlaczego? Co cię tak ciekawi w Filadelfii?
Nie wiem, jestem ciekaw, czy Filadelfia Embiid jest w stanie pokonać Boston.
Sam? Kontuzjowany?
No właśnie.
Kostka, nadgarstek.
Właśnie. Nie, ta seria nie jest ciekawa, proszę państwa.
Dobrze, to ja zaproponuję. Najciekawsza seria pierwszej rundy playoffów. Oklahoma, Houston.
Bez Westbrooka.
Nie wiadomo. Na razie nie będzie grał, ale wiesz, zatrzymaj go poza boiskiem. A nawet bez Westbrooka, to tym bardziej chyba szanse Oklahomy rosną w tej
No,
sytuacji.
rosną.
No. A może
Dobrze,
nie.
popatrzmy na kluczowy matchup
Chris
tej
Paul, James
serii.
Harden. To jest ta seria, bo to jest seria, w którym Chris Paul zmotywowany, jeden z ilu takich ludzi jest w NBA, jest Kobe był, świętej pamięci, Lillard, Chris Paul, gracz o tego typu, taki, wiesz, Mamba, wiesz, doleci. Gra przeciwko Darylowi Morajowi, który go okłamał i przehandlował.
Kłamą,
Tak, tak,
kłamą.
tak.
No, łatwo
A
tak
propos
powiedzieć,
okłamał.
kłamą.
Chris Paul mówił, że go Daryl Morey okłamał. Trzeba odkopać tę historię i przypomnieć dlaczego, ale to zrobimy jeszcze przed tą serią, więc to będzie wracać ten
Wiesz
wątek.
co, ta seria, tak nie wiem, jak to oczywiście historycznie się układa, nie wiem, jak to się układa w tym sezonie, bo pamięć nie sięga tamtych dni, ale Oklahoma ma grupę tych takich, wiesz, niewygodnych, atletycznych, niewiele umiejących koszykarsko graczy, którzy przynajmniej wolicjonalnie w obronie mogą męczyć tego Hardena. Więc Harden, to tak, nie jestem pewien, czy on tak entuzjastycznie wita, wiesz, Bazleya, Fergusona,
Andrea Robertsona?
Gallo. Ja nie mówię, że oni jakoś mu przeszkodzą dramatycznie, wiesz, czy tam, że oni są Harden stoperami, ale są na pewno taką grupą, wiesz, młodych, silnych, zawziętych i wiesz, tam masz mnóstwo fauli do wykorzystania tymi graczami. Więc tutaj myślę, że jest pytanie, czy ten nieopierzony gang z Oklahomy będzie w stanie tego Hardena, wiesz, przytłamsić, w sensie, krótko mówiąc, fizycznie wymęczyć.
Bo oni będą musieli ograniczyć Houston Rockets, bo są innym zespołem. Oklahoma to jest inna bajka. Rozmawialiśmy o Oklahomie. Jak Oklahoma fajnie egzekwuje, jak gra. Raczej za
Ale
dwa. Raczej. No.
w sumie, wiesz co, mieli słabe też mecze w tym Bamblu. Nie grali jakoś tak bardzo równo. Wydawało mi się, że też zasadzali graczy na ławce, oczywiście robili, rotowali trochę tym składem,
Ta,
ale
bo
tak.
wiesz co? Ja mogę coś wtrącić tylko. Ten
Jasne.
ostatni tydzień to było ble. Tamten poprzedni tydzień był świetny, fajnie, szykowało się, że ten Bąbel będzie ekscytujący i każdy mecz wieczorny będzie, wiesz, super i tyle. Było naprawdę bardzo fajnie, a tak to się tak na końcu, ta walka o 8. miejsce, Portland, Lillard, te występy ratowały to wszystko, a tak to te sadzanie graczy, to wszystko, te ostatnie 3-4 mecze gremialnie przez drużynę potraktowane. Prawdopodobnie przez to, że nie było, wiesz, tej przewagi parkietu w pierwszej rundzie i nie było co grać do końca i jakie się to wszystko zrobiło. No mówię, dla mnie to jest problem cały czas i może nie chcę wystawać na wysokiej górce i powiedzieć, gdyby była przewaga parkietu, to byłoby ciekawie, fajnie do końca i nie sadzali. No pewnie by tak było. Teraz już są play-offy i tutaj zobaczymy, czy to jakoś będzie, nie wiem, denerwować, irytować, bo z drugiej strony myślę, że gdzie, ale właśnie teraz, gdy nie ma przewagi parkietu, dowiemy się, który zespół naprawdę jest najlepszą drużyną w NBA. Właśnie teraz się dowiemy. Bez żadnych przewag parkietu.
To prawda.
No nic, w każdym razie takie me było w ostatnim tygodniu, to mówię, wiesz? Nie pamiętam, no nie, wiesz, kiedy się ekscytowałem jakimś wieczornym meczem, wiesz, a było ich dużo, więc tak mówię. Ja obejrzałem wczoraj, mój drogi, Waszyngton z Bostonem. Oczekuję nagrody. Ja wiem, jakiejś.
Te mecze niestety były już trochę opietruche. I takie miałem wrażenie, że to już jest taki, wiesz, to już jest ten drugi tydzień Summer League. No. Że już tak ta pierwsza dziesiątka draftów już zagrała po te dwa mecze i już ich, wiesz, położyli do łóżeczek, żeby tam się nic nie działo. I nagle, wiesz, dogrywamy jakimiś graczami. Jakiś facet, wiesz, w Syrii miał świetny występ i zaprosili go na Summer League i on sobie tam coś pokazał. No, i to wszystko. No.
Trzeci najciekawszy matchup. Dajesz.
Już myślę. Mhm. No, wiesz, myślę, że to jest, że to nadal jest Lakers raczej Portland. No.
A, wiesz, gdyby było Lakers-Portland, gdybyśmy mogli zapisać to już teraz, to ja nawet bym dał to na drugim miejscu. Jeśli ty byś nie dał na pierwszym, to ja bym dał na drugim, a tak to dałbym na pierwszym miejscu ten meczap. Ewidentnie, Lakers-Portland. To jest to, co się miało zdarzyć, się dzieje. To jest, nic mnie nie zaskakuje.
Nie kibicuję przeciwko LeBronowi Jamesowi historycznie, ale to może być trudna seria. Mm. To może być, wiesz, no to, co oczywiście przemawia za Lakers, no to jest to, że Portland zagra o dwa mecze więcej. Są w pewnego rodzaju, są chyba najbardziej zmęczoną drużyną.
Pierwszy mecz z Lakersami, jeśli dobrze liczę, jeśli Portland zagra dwa mecze z Memphis, teraz wszyscy sobie słusznie pomyśleli, że raczej Portland nie zagra dwóch meczów z Memphis. Raczej się to powinno skończyć w sobotę, w pierwszym meczu. Portland jest lepszą drużyną, nie broni Portland, ale Memphis z kolei, siłą Memphis nie jest atak. Więc nie. Memphis to nie jest zespół, który jak Brooklyn wyjdzie i tak po prostu rzuci 103. Nie, to się nie stanie, więc myślę, że Portland w sobotę, wiesz, sprawy załatwi i będzie mogło odpocząć w niedzielę. Będzie miało te dwa dni przerwy, złapie, niedziela, poniedziałek. Nie widziałem jeszcze rozpiski playoffów, ale domyślam się, że nie gra Portland w poniedziałek, bo mogłoby grać wtedy sobota, niedziela, poniedziałek, więc będzie grało w niedzielę. Bardzo dużo gra Portland. CJ McCollum ma plecy zepsute. Grają w 8, w 8, w 9. Tam Hassan Whiteside był kontuzjowany, grał ten Benjamin Gabriel. Fajnie grał, ja lubię.
Bardzo fajny gracz.
Ale no, wiesz, jest tylko
duma afrykańskiej koszarki.
Ośmiu graczy, McCollum jest kontuzjowany, Whiteside też ma jakieś problemy ze zdrowiem. No dobrze, ale to ciekawe będzie starcie, bo mamy zespół, który jest w rytmie i zespół, który na tym rytmie nie jest.
To prawda. A Lakers, przypominam ci, że są 3-5 w bąbelku.
Tak, ja nie musisz mi przypominać, ja oglądam. Nawet wczoraj oglądałem mecz
Sacramento, wiesz. Ja tak przypominam, mówię do ciebie, ale tak przypominam tym wszystkim, którzy tak, wiesz, histerycznie mówią, że to... Że,
zapierają się, tak? Bo widziałem, że rozpoczęłeś dyskusję. Widziałeś jakieś głosy kibiców w Lakers, oni się zapierają, mówią, że to spokojnie, wszystko, wiesz, bo statystyka jest po stronie Lakers, wiesz? Sprawdziłem dzisiaj rano.
Tak.
I tylko dwa zespoły mogą zdobyć mistrzostwo, okazuje się. Lakers są jedynym zespołem konferencji zachodniej, który może zdobyć mistrzostwo. Mianowicie, jeśli połączysz te dwa zestawienia, pierwsze, że wygrywają drużyny, które są na koniec sezonu regularnego w top 11 efektywności defensywnej od 2000, wiesz, którego roku tam,
tak.
W którym to był Szak, 2002, coś takiego. Szak był chyba kontuzjowany w trakcie sezonu, dlatego mieli niższą defensywę. No dobra. W każdym razie, gdyby nie to chyba nawet więcej można by puścić lat wstecz. To jedna, a druga jest taka, że od 10 lat wszyscy finaliści NBA byli w top 5 effective field goal percentage, czyli ta skuteczność, gdy się uwzględni rzuty za 3 i nada im się odpowiednią wartość, wyższą wartość, tak, do skuteczności. I w ostatnich 10 latach wszyscy finaliści byli w top 5 i choć ofensywnie nie zawodzili, choć za trzy nie trafiali, to to jest nadal zespół, który najbardziej w NBA dba o to, żeby zdobywać punkty z pola 3 sekund. To nawet wczoraj było widać z Sacramento, że oni mają jeszcze ten, wiesz, taki oldschoolowy rys, że grają pod kosz, do kosza, pod obręcz grają, mają dużo silnych graczy. I oni wyprzedzili bodajże New Orleans Pelicans, spadli na szóste miejsce, wypadli z piątki. Lakers byli poza piątką przed Seeding Games i są na piątym miejscu. Dobili do piątki. Drugim zespołem oczywiście są Milwaukee Bucks. Jeśli te dwie statystyki połączyć, top 11 efektywności defensywnej w ostatnich prawie 20 latach, to jest mistrz, i top 5 efektyw field goal percentage w ostatnich 10 latach, to są finaliści, tylko są w top 5, to mamy finał Milwaukee Lakers. Co to znaczyłoby, że Lakers mają jeszcze coś, do czego mają wracać? To chciałem powiedzieć. Wracają do obrony. Oni wracają do swojej obrony. Tutaj. Oni mają cały czas tą obronę, którą mogą liczyć.
Ta obrona jest. Ja się bardziej martwię o atak Lakers.
A Portland to świetny matchup jest na Lakers. Tylko jedno co... To jest świetny matchup. No, mówię, no, mają więcej niż niezłą szansę. Cały czas się trzymam tego, co napisałem dwa tygodnie temu. No, nawet chyba bardziej myślę, że mają większą szansę niż wtedy mieli Trail Blazers, żeby wygrać z Lakers pierwszą rundę playoffów.
To może być prawda.
Tylko, że wiesz co? Potem sobie na końcu myślę, przepraszam teraz kibiców Portland Trail Blazers za to, co powiem, nie takich już ludzi jak Damian Lillard tatuś na rączkach bujał. Nie takich ludzi, nie takich gwiazdy, nie takich MVP bujał.
No tak. Niektórym się wydawało, a potem tatuś przychodzi i rozstawiał po kątach.
Damianku. Mój synek. Nie? Coś takiego.
Może tak być. No.
Zobaczymy. Bo ojciec wczoraj miał takie trzy akcje w drugiej kwarcie. To straszne. No dobrze. Czwarta najciekawsza para. Dobrze, teraz ja.
Czwarta najciekawsza.
Teraz ja.
To chyba dobrze.
No, poczekaj. Daj mi wybrać. Mnie korci ten Toronto Brooklyn, ale bez przesady. Poczekaj, mamy... No dobrze, tak, jasne. Co ja mówię? Tak, Clippers Dallas.
Tak, to chyba choć, nie ma.
Choć Clippers to jest, tak patrzę na Clippers i mówię, to jest matchup, to dla Dallas jest trudny matchup. To jest trudny matchup dla Dallas. Tak akurat uderza w te rzeczy, które Dallas ma, czyli Dallas ma Lukę Doncicia. Dobra, mamy Paula George'a, Kawhi'a Leonarda i Patryka Beverleya, którzy będą siedzieć na tobie i nie dadzą ci, wiesz, tam zakozłować, minąć czy coś takiego, więc... Ale to mimo wszystko są tu gwiazdy, więc o to mi chodzi bardziej, że są gwiazdy. W tym sensie, że mecze będą na dobrym poziomie. Te mecze mogą stać na zaryzykuję, tak, że wiesz, że na najwyższym poziomie mogą stać te mecze, jeśli chodzi o pierwszą rundę playoffów, więc ja biorę ten matchup, Clippers-Dallas. Widzisz jakąś szansę dla Dallas?
Niewielką niestety. Brakuje tego trzeciego gracza i nie bardzo widzę, kto jest w stanie zatrzymać Kawhi'a i Paula George'a. Nie wiem, no Michael Gilchrist miałby zacząć grać jakieś wielkie mecze. Tam coś by się musiało. No i ja mam wrażenie, że tam ciągle jednak brakuje tego gracza w ataku. No ani Hardaway Junior, ani...
Ja myślę, że im obrońców brakuje bardziej niż atakujących. Tak na końcu, bo tu właśnie jest taki mecz, gdzie sam powiedziałeś, że kto zatrzyma. To jest Dorian Finney-Smith i kto jeszcze? No mają tam Tim Hardaway i Seth Curry grają bardzo dużo, albo Trey Burke. Chyba on Lillarda próbował ukryć. Grali Dallas, Portland, jeśli dobrze pamiętam. Tak. To było strasznie to źle wyglądało. W tym tygodniu widziałem, kogoś krył.
No. Nie no, przegrali ten mecz przecież. Mm-hmm. No. Sami, no. Tak.
Co 26 to 111.
Też trzeba powiedzieć, że Dallas też nie wydawało się, że są w stanie, wiesz, pójść wyżej, nawet zagrać o czwórkę w Bąblu i to się nie udało. Oni to przegrali ile? 6 meczy? 5 meczy?
Oni przegrywali w crunch time. Wygrali jeden mecz w crunch time. Luka Doncic przeszedł do historii, gdy wygrał jeden mecz w crunch time w tym tygodniu. A potem mieli crunch time przegrany w tym tygodniu kolejny. 2 dni temu. Się zlewają te mecze. Ciężko powiedzieć, kto z kim grał, ale wiem, że widziałem ten mecz. Chyba z Chris? Nie wiem. Dobrze, piąta para. Teraz ty. Czuję, co będzie ostatnie.
Coraz trudniej coś wybrać.
Jest tu jedna.
Nie, Nie wiem, czy to Denver, Utah.
A bez przekonania, może...
Też bez przekonania, bo to taki... Nie wiem, co powiedzieć o tym meczapie.
Denver, Utah. Denver wygrała wszystkie mecze z Utah w tym sezonie, ale to... Polegam na swojej pamięci, więc to ryzykowne. Mam wrażenie, że oglądam bardzo dobre mecze Denver-Utah od dwóch... Znaczy wiem, że oglądam bardzo dobre mecze Denver-Utah od dwóch sezonów i te mecze są zacięte. Ja bym tu Utah nie przekreślał w tym meczapie, dlatego że Denver jest troszeczkę takie na starcie playoffów bez Willa Bartona, bez Gary'ego Harrisa. Nawet jeśli oni zagrają, to oni będą kompletnie nie w gazie, kompletnie nie w formie. Jamal Murray dopiero wraca. To jest trochę inny team Denver. Michael Porter wyrasta na gwiazdę. Gracz potencjalnie do Utah, myślę szybko o meczapie. Utah ciężki do zatrzymania. Utah nie ma, ma kogoś na niego? Nie ma właśnie.
Ingelsem,
więc będą się starać o Ingelsem go zatrzymać.
Jest zawolny trochę dla niego, ale jest sprytny.
Za niski Porter będzie rzucał nad nim, ale Porter tam widziałem w tym, akurat czytam cały czas ten artykuł, który Piotr Sitarz zrobił o Michaelu Porterze i jedno zastrzeżenie, jakie właśnie mam do Michaela Portera, to jest to, że jak on idzie do góry, żeby to swoje rzuty z pół dystansu oddawać, to ten kozioł jego nie jest jeszcze taki, ten kozioł się nie klei jeszcze tej ręki. Mam wrażenie, że Ingles może, jeśli Ingles będzie go krył, to tam coś może na dole uciułać, gdzieś pozabierać mu piłkę czy coś takiego. No ale Denver jest atletyczny, Denver jest wyższy, tam jest tylko Rudy Gobert z tej strony, tam jest Jeremy Grant, tam jest Mason Plumlee, tam jest no, Jokic w sensie wzrost, taki center, ale obok niego, wiesz, Jeremy Grant, jest Mason Plumlee, jest Michael Porter Jr., jest, nie wiem, Ball z ławki, a tam jest Rudy Gobert i Denver...
Nie bardzo kto dalej, no.
Ale z drugiej strony, jeśli masz z tego zrobić wojnę, wiesz, to są playoffy. Decydować będą gracze, którzy będą mieli piłkę w rękach. Ja wolę backcourt Utah niż backcourt Denver teraz, więc... Dlatego to może być ciekawe. Mike Conley, Donovan Mitchell i Joe Ingles ponad backcourt Denver w tym momencie. No, więc zobaczymy. Zobaczymy.
No, ale...
To jest
trudno się kształtować tym. No. To jest naprawdę dla koneserów smakoszy. No. To nie jest para tak zwanego pierwszego wyboru.
Czyli ci ludzie, którzy oglądają Denver Utah, to są koneserzy i smakoszy, a ci, którzy nie oglądają, tak. To ty.
Tak.
Propsy dostaliście ci wszyscy, którzy widzieli Denver Utah. Dobrze, szósta para.
Tu? No ty.
Aha, ja. No tak, no to tu raczej nie jest to trudne. To jest Miami Indiana. Z tych trzech pozostałych par konferencji wschodniej, które nam pozostały. Mi się bardzo podoba Miami, jak Miami broni. Zespół z krwi i kości. Indiana...
TJ Warren przekonał się, że znaczy dwa razy zderzył się ze ścianą. No.
TJ Warren jest też kontuzjowany, więc to nie jest dobry start. Victor Oladipo gra jak Donovan Mitchell, w takiej złej wersji trochę. Szaleje, dużo rzuca. Nie czuję jeszcze gry tak dobrze.
A wiesz, to są już dwa lata od kontuzji. To tak... Pytanie, czy on jest, wiesz, to też jest jedno z ważniejszych pytań. Co się dalej dzieje z Victorem Oladipo w Indianie, bo on nie jest dzisiaj max playerem.
Mhm. No tylko jeden bardzo dobry sezon, więc też na poziomie max, więc to też trzeba, nie? Spokojnie z tym. Teraz tak. Kontuzja i td. I to jest Indiana. Tam pieniędzy nie ma. Nie, wiesz co, nie chcę powiedzieć, że Miami jest tutaj faworytem, ale Miami jest bardziej takim twardszym fizycznym teamem, który ma lepszych graczy trochę. Indiana jest ciekawa, tylko że Indiana to jest taki też zespół, który gra powyżej swojego talentu i tak. Jeśli TJ Warren jest kontuzjowany, wiesz, ma kłopoty, to jest rozcięgno podeszwowe, więc to szybko nie odejdzie, więc... No tak, no ale ta seria też tak trochę będzie gdzieś tam sobie kułać, wiesz, z tyłu lecieć. Natomiast same mecze w sobie, bo powiedziałeś, że tu nie ma gwiazd, no faktycznie nie ma graczy z top 15 ligi. Nie wiem, czy ktoś chce Jimmy'ego Butlera tam wsadzać. Może dobrze, z top 10 ligi. Wiesz, faktycznie nie ma tutaj jakichś rezonujących, wiesz, zawodników. Znaczy Bam jest fajny, ale Bam też jest trochę dla koneserów.
Możesz się podniecić Robinsonem, możesz...
Tak, no mówię, te mecze technicznie one powinny stać na dobrym poziomie. O te mecze się, o poziom tych meczów się nie martwię jakoś tak, wiesz? Więc to będą...
No, Erik Spelstra gapą nie jest, no. Jest pewnie top 5 trenerów w tej lidze.
Dobra, siódme. Mamy tutaj bez ten?
No tak, no tutaj chyba trzeba powiedzieć...
No to Brooklyn.
Toronto, Brooklyn powiedzieliśmy trochę, no, nie spodziewam się, żeby Toronto pozwoliło sobie na jakieś, na to, żeby tę serię przegrać. Natomiast jak będzie takie, wiesz, 2-2, to jest, mogę sobie to wyobrazić. Myślę, że ten Brooklyn postraszy. Brooklyn będzie chciał, ta drużyna, wiesz, która jest trochę znikąd, jest taką zbieraniną graczy, którzy mają coś do udowodnienia Durantowi, Irvingowi, będzie chciała się pokazać. Kujawiński! Yes!
Kujawiński za 3. A bardzo dużo do obrońców tutaj jest na Carisa Leverta. Tak pod koszem nie będzie kończył, jak Portland kończył. Będzie problem na niego. No nie wiem, zobaczymy. Toronto w ataku pozycyjnym nie gra dobrze. To jest ostatni tydzień, to było. Dwa mecze się odbili trochę w tym ostatnim meczu. A nie wygląda dobrze Toronto w ataku pozycyjnym. Brooklyn ma lepszy atak pozycyjny w bąblu, bez patrzenia w statystyki, niż Toronto, więc zobaczymy. Ale no mówię, Brooklyn też nie broni, więc to takie jest.
Ja coraz bardziej jakby się przekonuję do tego, że chciałbym, żeby, wiesz, żeby to Toronto. Ja bym najbardziej chyba mnie ucieszyło drugie mistrzostwo Toronto.
Tak, bo to by była bardzo ładna
historia. To była historia. Historia.
Nie pamiętam, kiedy mistrzostwo zdobył zespół z tak słabym, najlepszym graczem. Nie, więc to by się wpisywało. Chyba musielibyśmy się wracać do czasów Detroit, żeby znaleźć coś takiego, więc może w tym stylu. Milwaukee i Orlando, wiesz co? Powiem ci, że jakby Orlando tak zebrać, to by oni byli w pełnym składzie, gdyby mogli zagrać, bo to nie wiadomo w końcu, kto zagra. Czy Gordon zagra, nie wiem, Fournier zagra. To dałbym im tutaj szansę. Ale Milwaukee gra na presetach innych. Milwaukee jest bardziej dynamiczne. Janis jest strasznie dobry, więc nie. To. Inna dynamika, inne poziomy, inna kultura. Znaczy, to nawet nie kultura gry, bo Orlando ma dobrą kulturę gry. Tylko, że inny atletyzm, inne poziomy atletyczne. I do tego rzuty za 3 Milwaukee. Tyle.
Nie ma tutaj co chyba nawet budować, wiesz, jakiejś wlewać nadziei w kibiców Orlando, że tu się może coś zdarzyć. Nie? To raczej powinno być 4-0. No.
A tracimy fajny mecz przez kontuzję Jonathana Isaaca. Isaac, tak, broniący Giannisa. Być może ostatni, jedyny gracz, który tam potencjalnie może to zrobić.
Ale to wróci. Ten mecz będziemy na wschodzie, miejmy nadzieję, oglądali jeszcze przez lata, więc tak, Isaac jest typowany do bycia wieloletnim mocarzem w przyszłości i miejmy nadzieję, że ta kariera, że ta kontuzja nie, tej kariery nie, już nie mówię, nie przekreśli, ale że nie spowolni aż tak bardzo, że on wróci do poziomu, na którym wszyscy oczekują, że on będzie. Smuci trochę ten Bamba, no. Który właściwie nie istnieje. Obawiam się, że dni tego chłopaka powoli zaczynają być w NBA policzone.
Ja się tak nie martwię o niego, bo ma bardzo dobry profil współczesnego centra, więc jakoś tak
no myślę, ale, będzie. Ale po pierwsze nie gra, a po drugie go nie wykorzystuje. No. Wolisz Bambę czy Nerensa Noela?
Bambę.
Wolisz Bambę.
Najbliższe 5 lat Bambę wolę. No. No, ale nie gra dobrze akurat tutaj.
No nie, no w pierwszej piątce no. Się tam nie, a bez Adamsa to był jednak trochę inny zespół.
A właśnie Oklahoma, Houston, to tak wracając do tego
meczu. Zróbmy teraz taką pętelkę jeszcze.
Tak, Oklahoma, Houston, bo ja to ile minut będzie grał Steven Adams? Ile minut, czy będzie w stanie grać po 36 minut, w tym sensie, że on będzie kompletnie inną koszykówkę grał przeciwko Houston. Będzie musiał gdzieś tam stać na 7-8 metrze, jeśli tak to będzie wyglądać. No, to będzie bardzo ciężkie, trudne. No, ciekawe, bo to jest...
Z drugiej strony, wiesz, ale tak właśnie, że on, że w ataku on, wiesz, że on jednak wchodzi głębiej do środka.
No, będzie miał, nie, no będzie miażdżył, przez bark się obracał lewy, prawy i będzie rzucał nad każdym półhaki. Tak, to na pewno, ale... No wiesz, ale Houston nie ma problemu, wiesz, tam, żeby ktoś za 2 rzucał spod kosza, tak generalnie. No ciekawe.
No wiesz, tak długo jak siedzi trójka, no.
Dobrze, mój drogi, wybierzemy może nagrody sobie?
Tak, oczywiście.
Dobra,
oczywiście.
To wybierzmy MVP. MVP, Ceiling Games, Most Valuable Player.
Ja wiem, że tam Maciek Staszewski, zresztą ty też napisaliście, że Giannis i nawet nikt nie zbierze.
MVP,
ja
Seeding Games. Tego, Seeding Games.
Ja wiem,
tego.
wiem.
tego, Seeding Games. Ja, dla mnie Janis nie jest MVP Seeding Games, tylko MVP sezonu regularnego.
A to było to 5 na 5 było MVP sezonu regularnego?
Mhm.
Nie.
Tak.
A to przepraszam. Nie, to Damian Lillard, to w ogóle bez dwóch zdań.
A ja, dlaczego? Ja bym to trochę obrażał Devina ja. Bookera, bo to jest w końcu jedyna drużyna, która nie przegrała.
To nie
więc...
przegrała, to no. Prawda. Mhm. Prawda.
Ja bym
prawda.
Dał MVP też Damianowi Lillardowi. Jakby co? Devin Booker na drugim miejscu z zasłużenia.
No, na pewno jest w pierwszej piątce tego. To zaraz powiemy. Sobie,
no właśnie, tak? Pierwsza piątka. Lillard, Booker.
Tak.
Tu musimy zacząć. Dalej. James
Janis.
Harden musi gdzieś być.
Janis.
Harden.
Janis.
Nie chcesz Hardena dać?
No właśnie nie wiem, czy do pierwszej dać.
Nie?
A mogę nie.
A nie wiem, a naprawdę? Halo?
No, a TJ'a Warrena dajemy?
No nie, chyba Hardena już, jak coś.
Bardziej? No dobrze, no. Dajmy Hardena.
Bo Warren no, był kontuzjowany, jeden mecz opuścił. No Harden też opuścił mecze dwa i to. Ja wiem, że Harden to nikogo nigdy nie podnieca, ale no Boże, ile on zaliczał 35 punktów w tym bąblu na mecz? Na dobrych skutecznościach? Siedziała mu truja, od początku był dobry.
No to prawda. Nie no, najgorsze on tak, że on wciąga w tą swoją grę, to tego najbardziej nie lubię.
I Doncic?
I Doncic oczywiście.
Lillard, Booker, Harden, Doncic, Janis. A zobaczymy, kogo jeszcze moglibyśmy tutaj podrzucić do góry. Druga piątka. Z Bostonu. Tatum zaczął gorzej, potem lepiej grał. Z Filadelfii nikt.
Nikt.
Z Houston już nikt. Z Memphis ja bym Moranta nominował. Zaraz zobaczymy, czy się znajdzie. Z Portland jeszcze...
W Toronto Lauriego bym dał chyba.
Tak, ja też bym Lauriego tutaj podrzucił. W Lakersach, sorry.
Nie, chyba.
Clippers? Paul George był dobry.
George i Kawhi, chyba obaj.
A nie wiem, czy bym Kawhi dał, bo Kawhi na początku, pierwsze trzy mecze to tak był. A może, nie wiem.
No ale potem już był, ale był zawsze na te 20 plus. No.
Ja wolę Porzingisa niż tego, niż Leonarda.
Ja bym Porzingisa też dał.
Denver? Jokic?
Jokic chyba tak.
Ciężko, no tą drugą piątkę ciężej wybrać.
Nie, znaczy też więcej niewiadomych. No. No.
Ale poczekaj, nie jesteśmy w sumie tak bardzo daleko, bo jeśli z Milwaukee weźmiemy Janisa, jeśli z Orlando nie weźmiemy nikogo, sorry, Nikola Vucevic, jeśli z Toronto weźmiemy Lauriego, z Brooklynu Leverta gdzieś tam nominujemy.
Nominujemy.
Z Miami, no raczej nikogo chyba z Miami.
Nie, nikogo, bo chyba...
Tak, Butler opuścił trzy mecze, nie? Więc też.
Że Tylera Hero będziesz promował.
Nie. TJ Warren był kontuzjowany na końcu, opuścił też słabiej, tam dwa gorsze mecze miał, ale też się nie chce czekać.
Miał, jednak z Butlerem nie było mu tak łatwo.
Super gorący. No nie wiem, Morant, Lowry, George, Porzingis, Levert, Warren, Kawhi, takie nominacje.
Nie Paul wiem, George. Też. Jokic, no, mówię, powiem, Jokic. Chris Paul.
Jokic, Chris Paul, tak. A? Jest trochę grać. Jest czego wybierać. Czy któryś z nich powinien się znaleźć przed Lillardem, Bookerem, Hardenem, Doncicem, Janisem?
Chyba nie.
No dobra. To zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia. Dzisiaj są cztery mecze jeszcze. Po co?
Ale to będzie taki mały Naismith, w sensie ten mały taki MVP za 8 gier. To jak to będzie wyglądać? Jak ta nagroda będzie wyglądała?
Będzie w takiej malutkiej pozytywce.
Nie, w bąbelku. W folii bąbelkowej będzie. Albo wiesz, takie są te zabawki świąteczne, że w tej takiej szklanej kuli ten taki śnieg pada, jak odwrócisz.
Tak.
Bąbelek. Myszko Miki w środku.
Jonas Valanciunas miał dzisiaj takie triple-double, gdzie znaczy w nocy oglądałem ten mecz w całości.
Nie, jakoś tak, ja mi się wydawało, że Valanciunas nie miał, tak, miał ze dwa może słabsze mecze, ale generalnie...
Mhm. On miał jego skuteczność przy obręczy, to jakaś katastrofa była.
No, katastrofa.
No, bo no, nawet wczoraj nigdy. W tym meczu na początku, też mówię, w wake-upie, dwa czy trzy razy takie mu się zakrętasy przy obręczy. Widać, że nie czuje obręczy i widać, że jest większy trochę. No ale potem zaczął podawać, zbierać i I grał świetnie. Grał do końca. Też respekt dla Memphis za to. To się niełatwo gra, jak się przychodzi na mecz, wiesz, jak już, zresztą wiem to trochę po tym sezonie, w którym przegrywamy w lidze amatorskiej, czy przegrywaliśmy. To się niełatwo gra, jak tak się, wiesz, tak grasz, tam 10 punktów, ale cały czas przegrywasz. I tak musisz przyjść i grać i znowu wygrać. To jest twój mecz, to wszystko. I o Valanciunasie tutaj mówię, bo Morant w ogóle wygląda w tych meczach, miał 30 lat już. Mam takiej pewności siebie, że ja nie mam pytań. Dobrze, mój drogi, coś mamy. Gdzie jesteś teraz?
Wiesz co, właśnie dotarłem już do końca swojej peregrynacji wschodniej. Jak rozmawialiśmy ostatnio, byłem w Przemyślu, prawda? Mhm. Po tym Przemyślu byłem w Sanoku. Piękna jest ta droga pomiędzy Przemyślem a Sanokiem. Taka, wiesz, serpentyny włoskie niemalże. Jedziesz tym pogórzem przemyskim. Mhm. Bardzo, bardzo to urokliwe miejsce. W Sanoku byłem jeden dzień i z Sanoka pojechałem do Rzeszowa. Tak dobrze mi znanego. Zawadzając przy tym o zamek w Łańcucie. Bardzo zresztą. No taki, no, no, piękna magnatka posiadłość. Ten ogród rzeczywiście przez Izabelę Czartoryską wybudowany, pielęgnowany. No oczywiście tak oczekiwałem bardziej takiego angielskiego stylu, wiesz, takich przycinanych klombów, takich trochę labiryntów. Właściwie jest, on jest pięknie położony. Zresztą te widać, że ktoś o to dba, bo te takie kosiarki bez
załogowe.
Załogowe, że tak powiem, tną tą trawę równo i cały czas. I piękne drzewa. Absolutnie piękne drzewa. To taki drzewostan, którego, wiesz, którego no, nie zobaczysz w normalnym lesie, czy w normalnym parku. Widać, że to jest wszystko bardzo, bardzo mocno jakby przemyślane i ktoś duże pieniądze na to ułożył. W sensie, że to jest pewnego rodzaju atrakcja tego Łańcuta. Rzeszów jest urokliwy. Ja lubię ten rzeszowski rynek. Lubię tą ulicę 3 Maja. Jest tam taki z tych miast, jest ten klimat jest rzeczywiście bardzo taki przyjemny. Tym bardziej było piękne słońce, kobiety w Rzeszowie wspaniałe. I teraz kończę w Sandomierzu. Byłem wczoraj przed domem ojca Mateusza.
Dostałeś się do muzeum?
Nie, właśnie to muszę zrobić dzisiaj. Dotknąć sutanny, pocałować pierścień może. Ale piękna jest, ja szczerze jestem w Sandomierzu po raz pierwszy, więc po raz pierwszy byłem w katedrze. Zresztą taka bardzo będzie na bogato. O. Plus brama opatowska, plus wiesz, ten rynek, który jest, no, jest też na wzgórzach. To też jest piękne miejsce, żeby na weekend przyjechać, zobaczyć. Jutro chcę jeszcze się przejść, czy przebiec do miejsca, gdzie sam wpływa do Wisły. I tak wiesz, się historycznie zanurzyć, bo to jest ta historia.
Będziesz się, przepraszam, historycznie zanurzał?
No nie, ale zanurzysz w sensie, że to masz takie wspomnienie z dzieciństwa, z tego, wiesz, tam.
Słońce odbija się od tafli wody, za tobą stoi jakiś taki szaman, a ty się przed nim historycznie zanurzasz?
Tak, no bo wiesz, masz ciągle
John the Baptist?
Coś takiego. Masz ciągle w głowie te wydarzenia, wiesz, z marca, kwietnia 1656 roku.
Tak, cały czas chodzisz i o tym myślisz, nie masz przestać o tym myśleć.
Kiedy Sapieha, Czarnecki i Lubomirski zamknęli Karola Gustawa w widłach stanu i wydawało się, że wiesz, że go tam do tej wody go tam wiesz, zepchnął, ale... Ale Lubomirski coś tam przespał, Litwini z tchórzymi i ten z tych kleszczy się, wiesz, wydostał i przedostał się na drugi brzeg i ten potop jeszcze trwał 4 lata. Więc właśnie to miejsce chcę, wiesz, chcę tak klęknąć na tej...
Nie! Przecież się historycznie zanurzał i klękał. Dobrze.
Prosimy
zdjęcia.
Będę patrzył, jak ten, wiesz, jak ten Karol Gustaw tak na te widły patrzył i się zastanawiał, czy przejdzie, czy nie przejdzie, czy to już jego koniec, czy utonie, czy ta Polska nie stanie się jego grobem. I czy dobrze zrobił, że zadarł z tym kartoflanym państwem.
Tyle wspomnień.
Tyle wspomnień.
Tyle momentów. Dziękujemy, panie Dariuszu.
Nie, ale wiesz, to jak tak patrzysz historycznie i tak czytasz o tych wszystkich miejscach, to one właśnie dzielą się na te, które się przed Szwedami się klęknęły, czyli te zamki zostały zdobyte albo nie zostały zdobyte. No i ciekawe, ja właśnie nie wiem, jeśli ktoś kiedyś badał historię Łańcuta, bo dzisiaj Łańcut nie wygląda na jakąś, może to jest wynik tego, że on został potem w późniejszych latach przebudowany, ale on nie wyglądał na miejsce, które się tym Szwedom nie poddało, bo Łańcut faktycznie zdobyty nie został, więc nie wiem, albo tam była wycieczka jakichś dzieci ze Szwecji z patykami i oni doszli do miejsca, oni przez fosę nie przejdą, albo to wszystko inaczej wyglądało, więc jeżeli ktoś ma jakąś ciekawą pozycję historyczną i chciałby coś powiedzieć na temat obrony Łańcuta, to jestem bardzo, bardzo ciekawy, co tam się wydarzyło, że ten Łańcut nie padł.
Dobrze.
Dziękuję wszystkim za te kulinarne propozycje.
Jak wyszło skorzystanie?
Nie, skorzystałem. Byłem wczoraj w Sandomierze, byłem w tym bistro podwale. Zjadłem wspaniałe kaszotto. Specjalnie, żeby...
Ja rób tego.
Myśląc o tobie.
Ja już widziałem...
Maciej by kaszotto.
Ja już widziałem napis gryczotto.
Gryczotto to już jest...
Widzimy głębiej. Raz bardziej.
Kuskusotto.
Kuskusotto.
Ale było bardzo takie, wiesz, z kurkami, takie bardzo bym powiedział było, jędrna była ta kasza, taka, wiesz.
Jędrna kasza?
Jędrna. Taka, co? Wiesz, nierozgotowana w tym sensie, no, taka, wiesz,
Tak, że taka, wiem, tak jak wbijałeś ząb w kaszę, to tak ci się tak odbijał do góry jakby trochę.
Znaczy, tak, nie, tak, no, taka tak, była, tak. Pęk. Trzeba było
jak na... Michael Jordan w rookie sezonie. Taka sprężysta trochę? Taka...
Tak, taka bardzo sprężysta.
Czyli kasza jak Michael.
Tak.
Aj, Boże, czy wiesz, że Ola nie może oglądać Lakersów, ponieważ ma żałobę po Kobe Bryancie? I autentycznie nie może patrzeć na ekran. A jeszcze wczoraj jak spojrzała, to akurat spojrzała jak LeBron James. Kartofle. Mówię, że nie możesz oglądać Lakersów przez żałobę po Kobe Bryancie. Dobrze, widzisz? To nie jest łatwo.
Mam żałobę po Kobe Bryancie od ostatniego meczu z Utah Jazz. Tak?
Dlaczego?
Kobe Bryant był dla mnie zawsze osobą z ekranu.
Dobrze. I już go nie ma. Teraz LeBron gra.
Lubiłam.
Dobrze.
Nie
pada głupot ludziom. Zaczynają jakieś prywatne wątki teraz, proszę.
Nie ma prywatnych wątków, chcesz prowadzić dramaturgię.
Dobrze, już. Dobrze. Dam ci dostęp za darmo.
Szkoda dziecka.
Dam ci dostęp za darmo.
Dobrze, mój drogi, bo tu chyba musimy kończyć. Berwę zaraz czymś po głowie. Ale bardzo reaguje nerwowo na to, że Kobe nie żyje.
Maciek reaguje nerwowo na wszystkie złe opinie o LeBronie.
O, tam nie. A kto się wczoraj śmiał z LeBrona?
Ty.
Razem z tobą? No właśnie, śmiałem się w drugiej kwarcie.
LeBron zawsze srebro.
No, to jest tekst popularny tutaj. Dobrze, mój drogi. LeBron zawsze srebro.
Stop 5 rzeczy, które najgorsze, które możesz zrobić na wakacjach.
Ła, co jest w tym top 5?
To jest postawić samochód pod lipą.
Bo spadł, no, powiedz.
On się tak teraz, wiesz, ta szyba się tak klei, ta są cały samochód od zewnątrz jest po prostu jednym wielkim syropem.
Dlaczego? Dlaczego?
No bo to z tej lipy tak, wiesz, cieknie taki syrop.
Tak? Jak się tak stoi, tak?
Tak, ja szczerze mówiąc, jak byłem w Berlinie, gdzie tych lip jest od cholery, tak się ucieszyłem, że jest miejsce, wiesz, o, miejsce! I tak, wiesz, rzuciłem się jak taki Polak na jakąś darmówkę i ten samochód właściwie przez 4 czy 5 dni stał, nie ruszałem tego samochodu. Potem muszę ci powiedzieć, że przez właściwie 2 lata, jak otwierałem drzwi, to było takie... się tak, wiesz, dramatycznie kleiło. Niestety to Unter der Linden, czyli Aleja Lip, to jest najgorsza rzecz, jaka może się przydać.
Czyli unikać lipowej, unikać, tak? Na lipowej nie parkować. I to...
kiedy stawiasz samochód, patrz, pod czym parkujesz.
Tak.
To ma znaczenie.
To ma znaczenie. No, to jest ciekawe. Pan ma uczuć. Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć. Jeszcze tutaj nad morzem jest pogoda ładna. Trzeba uszknąć coś z tego. Widzę, że w całej Polsce jest pogoda ładna i bardzo dobrze. To co? Słyszymy się w poniedziałek. Będziemy. A właśnie, play-in. Tutaj rozumiem, że nie ma historii i nie ma o czym rozmawiać bardzo.
Chyba wydaje mi się, że tutaj Portland jest zdecydowanym faworytem. Jest zdeterminowany. No. Mówię, ten napis na koszulce Lillarda, moim zdaniem on nie dotyczy BLM-u, tylko dotyczy jego osoby.
W sensie powiedz ich imiona, tak?
Nie, i ile jeszcze.
A ile jeszcze? No.
W sensie, wiem, że ile jeszcze meczy będę musiał cię przekonywać, że jestem jednym z najlepszych graczy w tej lidze. To myślę, że to jest trochę coś więcej niż, to jest jego taka osobista, powiedziałbym, tendencja przeciwko tym wszystkim, którzy, wiesz, uważają go za jakby nie doceniają tego, kim jest. No. I ta grupa, mam wrażenie, że się trochę kurczy, ale nadal jest całkiem spora.
Ja czekam, jak ta historia dalej się będzie rozwijać, bo mam kilka myśli o tym, co się dzieje teraz z Damianem Lillardem, ale chcę zobaczyć, jak to się zakończy.
No wiesz, zobaczymy, jak to będzie. To bardzo... Ciekawe, ale mówię, no gdyby postraszyli Lakers, to byłaby wielka historia.
To jest matchup, to jest dobry matchup. To ja mówię, 2 tygodnie mówię, to jest matchup, to będzie mecz. To nie jest tak, że to będzie jakiś... Zdziwię się, dobra, może cofniesz moje słowa i powiesz, że będzie 4-1, bo byli zmęczeni czy coś takiego, ale to będzie mecz, oni będą grali, przecież w drugiej kwarcie, na początku drugiej kwarty to będą wyniki, ale wiesz, 32-32, więc to nie będzie tak, że ktoś będzie, nie wiem, 20 na Lakers, nie, to będzie mecz, to będą mecze. Patrzysz, jedna drużyna, druga drużyna, ja sobie bardziej próbuję przypomnieć, jak Lakersi grali, wiesz, jak wyglądali, jak dobrze grali wtedy, nie, bo tutaj z tego bombla to raczej sobie nie przypomnę. I Ja Morant, teraz tego wszystkiego słuchaj, co powiedziałem przed chwilą, wejdź i pokaż.
Tak.
To by było, jakby gówniarz przyszedł i zabrał, ale on tak nie gra. On tak nie gra, on nie gra agresywnie na swój rzut. Jeszcze nie jest ten czas. Musi się nauczyć jeszcze kilku rzeczy w ataku, wtedy zacznie grać. Dobrze, mój drogi. To co? To czekamy na zdjęcia z widełek Sanu i Wisły.
Zanurzenie.
Tak. Trzymaj się.
Cześć. Cześć.
Dobrego. Pa, pa. Hej.
Cześć.